Będziemy rozmawiać o książce Magdalena Starska, wydanej przez BWA w Zielonej Górze i Galerii Stereo. Oddam teraz mikrofon moderatorowi dzisiejszej rozmowy, Michałowi Lasocie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jesteśmy w tak małym gronie, że czuję się dziwnie z mikrofonem przy ustach. Książkę Państwo już widzieli. Myślę, że to jest dobry pomysł, żeby ją trzymać w ręce podczas naszej rozmowy i ją przeglądać. To jest zamknięta twórczość Magdy Starskiej do roku 2013. Do roku 2014 w jednej książce. I to zresztą od razu widać, łatwo to wyczuć. Jest to książka naładowana treścią, zarówno merytoryczną, jak i poprzez fotografie. Te fotografie to są w dużej części dokumentacje performance'ów i happeningów Magdy. Ja takie pierwsze skojarzenie, jakie miałem, i tu nie chodzi o skojarzenie nawet artystyczne, z Cezarym Bodzianowskim, ale pamiętam, jak się ukazała książka, taka monografia fotograficzna z pracami Cezarego Bodzianowskiego, to ktoś napisał, że to jest książka, która powinna stać w każdym polskim domu obok Pana Tadeusza. I myślę, że ta książka Magdy, i tak jest pewnie, na przykład u mnie w domu, ta książka Magdy mogłaby dołączyć do tego zestawu. Ja mam... Tak, można ją wpiąć w cały zestaw. Redaktorem książki jest Jakub Banasiak, były także galerzysta Magdy. I chciałbym ciebie, Jakubie, spytać o pewnie prostą dla ciebie rzecz. Skąd pomysł na taki zestaw nazwisk i... W tym sensie, mam na myśli autorów tej książki i dziedziny, z których się ci autorzy wywodzą, ponieważ poza tobą, nie wiem, czy Przemek Hodan jest historykiem sztuki, ale to jest taki zestaw tekstów, jest pogłębiony w tym sensie, że się pojawiają wątki antropologiczne, które są dla mnie na przykład bardzo naturalne w myśleniu o pracach Magdy, ale może wcale nie takie oczywiste w pisaniu o sztuce.
Dzień dobry Państwu. Ten zestaw nazwisk, o który spytałeś, wiąże się oczywiście z bardziej generalną rzeczą, czy bardziej generalną sprawą, czyli z ogólną recepcją twórczości Magdy, czy raczej wiąże się z brakiem tej recepcji. Już nie pamiętam dokładnie, jak to było, bo pomysł na tą książkę powstał ponad dwa lata temu, przy okazji retrospektywnej wystawy Magdy w BWA Warszawa. W BWA Zielona Góra. Przepraszam wszystkich, których uraziłem tym kiksem. Wojtka Kuska, ale może odsłuchać. Dobrze. W BWA Zielona Góra oczywiście. Więc pamiętam, że my się dość mocno i długo zastanawialiśmy, kogo wybrać, a mówiłem o tym braku recepcji. Też ta książka jest odpowiedzią na to, że w moim przekonaniu, ale wydaje mi się, że to jest, czy było, czy jest, nie wiem, już teraz, to było dość obiektywne rozpoznanie, no, że Magda, mimo już dość długiego stażu, długiej obecności na scenie artystycznej polskiej, po części międzynarodowej, ciągle właśnie nie ma nawet pojedynczego, porządnego tekstu, który by jakoś problematyzował jej twórczość. Więc na początku właśnie ta wystawa miała być też właśnie taką próbą podsumowania, a w konsekwencji książka. I teraz jak pytasz, dlaczego te teksty są z innych dyscyplin, antropologia, pogranicze teatru, performansu, to odpowiedź odpowiedź jest taka, że po prostu nikt z pola sztuki nam tu nie pasował. To znaczy, kiedy zastanawialiśmy się z Magdą, czy ja się zastanawiałem, kto mógłby napisać tekst do tej książki, to okazywało się, że wymienialiśmy prawdopodobnie kolejne nazwiska, nie wiem, krytyków, teoretyków, kuratorów i okazywało się, że nikt tutaj za bardzo nie pasuje i że no i właśnie, że mamy do czynienia z dość pionierskim przedsięwzięciem. Ale wydaje mi się, no i jakby stanęło właśnie na osobach, wydaje mi się, że to była dość szczęśliwa decyzja, spoza, powiedzmy, pola sztuki, tak, tego takiego, powiedzmy, rdzenia. No ale to też oczywiście wiele mówi o twórczości Magdy, to znaczy, że ta twórczość nie daje się ujmować w takie, powiedzmy, konwencjonalne czy przewidywalne kategorie czy dyskursy, którymi, powiedzmy, niejako automatycznie operujemy, opisując sztukę najnowszą. Więc to może tyle, jeżeli chodzi o wstępną odpowiedź.
No faktycznie, tego takiego oczywistego autora, którego można by było skojarzyć z Magdą, nie ma, może wyjąwszy ciebie lub mnie.
Tak.
Ale tobie wypadało pisać tekst, mi mniej chyba. A ty, Magda, powiedz, co ty myślisz o tych tekstach? To znaczy, jestem pewien, że przeczytałaś te teksty uważnie i że masz jakieś zdanie na temat tego, na ile trafnie opisują twoje intencje i intuicje twórcze. Czy pamiętasz te teksty?
Troszkę pamiętam, ale już dawno temu je czytałam. I chyba będę z mikrofonu mówić. Myślę, że teraz już...
Lepiej mów z mikrofonem.
Po roku, jak je czytałam, to już bym chciała widzieć inne teksty w tej książce. Znaczy, to by mogły zostać, ale jeszcze inne, takie bardziej może drążące temat w ogóle materialności, animizmu. Trochę mi tego tutaj zabrakło, ale jest na pewno parę wątków, w które się wpisuje. Nie wiem, czy ja... No dla mnie tutaj te teksty jakby są, ale nie są dla mnie najważniejsze też, nie? Dla mnie ważniejsze jest to, że są prace po prostu pokazane.
Czyli to nie była jakaś dla ciebie szczególnie istotna część tej książki.
Ale to... Najważniejszy element... Nieważne. Ta rozmowa z tobą. Bo ja właśnie sobie uświadomiłam, oczywiście przeczytałam wszystkie.
Słyszycie
tam
na końcu?
Słyszycie?
Tak.
Ja oczywiście... Magda mi przysłała ten PDF dosyć dawno temu, więc ja sobie tam po troszeczku czytałam. Ale z dużą przyjemnością wróciłam do tego, co... do tej rozmowy z Uzi właśnie z tobą. I to było jakby dla mnie to jest esencja tak naprawdę swojej twórczości, kiedy sama się wypowiadasz. Aczkolwiek no ja znam wszystkich autorów tych tekstów, nie, jeszcze tej dziewczyny Ewy Klekot nie znam, ale wszystkich mniej więcej... Pani doktor Ewy Klekot nie znam. Ale wszyscy gdzieś tam powielają jakby tą samą jedną myśl odnośnie twojej jakby takiej części szamanizmu i tej części antropograficznej twojej sztuki. Ja doceniam tą część ostatnią rozmowy z tobą. Mnie się strasznie podoba, już tak już od siebie dodam, że mi się podoba przemiał tych zdjęć dobrej jakości, słabszej jakości, tej całej jakby twojej produktywności, która jest po prostu olbrzymia. Ja się strasznie cieszę, że w ogóle ta książka w końcu wyszła. Po dwóch latach, po długim czasie tak naprawdę. Ja z olbrzymią też przyjemnością będę rozwozić ją, bo jest bardzo fajna i no w końcu się cieszę, że ona wyszła. Że mamy ją.
Wzruszyłaś.
Tak. Bo zasługujesz na to.
Ja też się cieszę, że ona wyszła. Dziękuję.
Po 2 latach, słuchajcie, książka.
Mogę się trochę wytłumaczyć, bo to opóźnienie, no bo... A może i nie, opóźnienie... Ale to opóźnienie wyszło... To opóźnienie wyszło na dobre, bo jest dwujęzyczna dzięki temu ta książka, więc to jest chyba istotne. Natomiast jeżeli chodzi o to, co Magda powiedziała, to znaczy, że tutaj jeszcze wiele wątków brakuje. Znaczy ja bym nie powiedział, że ich brakuje, bo w momencie, kiedy my to robiliśmy, to naprawdę troszkę, zresztą ty Iza też w tym uczestniczyłaś, bo poleciłaś tu jedną autorkę, Ewę Nofiko, więc naprawdę się poruszaliśmy po omacku. Znaczy ja to doskonale pamiętam, że to było, sami zastanawialiśmy się, jak to ugryźć. Nie było żadnych tekstów, oprócz tekstu jednego zbiorczego dotyczącego całego penerstwa, nie było żadnych tekstów, od których można by się odbić większych. Tak więc też jest trudna sytuacja, powiedzmy, dla teoretyka czy krytyka sztuki, że no właśnie, czy też z innych dyscyplin, że właściwie no to są pionierskie teksty, a tym trudniej chyba mielić się te autorki z innych dyscyplin. Więc wydaje mi się, że te teksty...
Ewa Nofików widziała wystawę Magdy z Wojtkiem w Arsenale, więc ona od początku była fanką.
Nie, mi nie o to chodzi, tylko o to, że też oni, no zwykle autor, szczególnie właśnie z innej dyscypliny, jeżeli powiedzmy bierze udział w jakimś przedsięwzięciu artystycznym, no robi jakiś elementarny research, a tutaj po prostu oni nie mieli się od czego odbić, więc wydaje mi się to też pod tym względem w ogóle ciekawy, jakiś taki dziwny format pracy nad książką, pierwszy, jedyny jak na razie, z jakim miałem tego typu formą do czynienia. Ale wydaje mi się, że tak jak Magda mówi, że to jeszcze by coś dodało, oczywiście, i to pootwierało sporo, po prostu sporo wątków. Znaczy tutaj można już teraz drążyć i kolejne tematy pogłębiać, czy zakreślać na nowo i tak dalej, więc jeżeli to są jakieś luki, to są luki pionierów.
No właśnie, a powiedz, bo wspomniałeś o tym braku recepcji oczywistym, a jak wygląda z punktu widzenia wydawcy? Ciebie mam na myśli jako prowadzącego regularne wydawnictwo. Czy rzeczywiście poza tym, że ta książka jest uzupełnieniem pewnego braku, czy obecność takiej książki jest w stanie wpłynąć na dynamikę recepcji? To znaczy, czy rzeczywiście jest tak, że powstał teraz jakiś punkt oparcia, na którym...
Znaczy ja regularnym wydawcą to nie jestem, raczej jestem nieregularnym wydawcą i każdą kolejną książkę wydaję coraz większym odstępem w stosunku do poprzedniej. Oczywiście, że tak. No, oczywiście, no to jest... To jest na pewno wielka wartość. Tą książkę trzeba po prostu wręczyć jak największej ilości osób. Część osób, mam nadzieję, że ją kupi. Jako że jest dwujęzyczna, no to mam nadzieję, że będzie też jakoś promowana za granicą. Więc oczywiście, no tak, no to jest komunał, że pojawienie się takiej książki siłą rzeczy, mam nadzieję, zwiększy jakoś widzialność Magdy. Oczywiście tu jest też wasza praca do wykonania jako galerii, która reprezentuje Magdę, więc...
Ja cię nie spytałem o nadzieję, tylko o doświadczenie twoje.
Moje doświadczenie, czy książka pomaga w promocji artysty, tak? Czy...
No tak, mam na myśli, że to jednak nie jest regularny katalog, nie? To nie jest katalog
nie,
prac,
no oczywiście,
tylko rzeczywiście
tak.
Opracowanie.
Nie, no tak, no oczywiście, znaczy, to trudno mówić, abstrahować od nadziei, no, jako że jestem redaktorem tej książki, więc też jakieś nadzieje w związku z nią posiadam, ale... Ale przynajmniej doświadczenie moje jako czytelnika, czy nie wiem, krytyka, czy teoretyka sztuki, mówi mi, że pojawienie się książki będącej opracowaniem dorobku jakiegoś artysty jest pomocne, ale myślę, że może tutaj bardziej i dla tego artysty, i dla innych krytyków i tak dalej, ale wydaje mi się, że może tutaj bardziej ciekawe, czy bardziej istotne jest pytanie, dlaczego ta książka się ukazała tak późno, czy też no właśnie dlaczego nie mieliśmy się od czego odbić, znaczy dlaczego Magda jakby pozostawała na uboczu. Nie wiem, znajdujemy się w Zachęcie, więc tutaj na przykład oczywiście
kontekst. Książkę wydało BWA Zielona Góra.
I Galeria Stereo, więc Więc zachęć tutaj oczywistym kontekstem są spojrzenia, które teraz się zresztą odbywają. Magda nigdy nie była nominowana do spojrzeń i już nie będzie, bo przekroczyła 35 rok życia. No to się dowiedziałaś właśnie. Więc wydaje mi się to dość dużą pomyłką kolejnych jury. Ale to jest też oczywiście właśnie znamienne, prawda, że znamienne, że tak właśnie się stało, więc nie wiem, czy będziesz chciał drążyć ten wątek, ale...
Nie, bo chyba nie znajdziemy odpowiedzi na to pytanie.
Nie ma odpowiedzi. Taka monograficzna publikacja pomoże absolutnie oswojeniu się z tym, co Magda robi. Mimo tego, że przecież że od ilu lat?
Oswoić szatana.
10 lat, niesamowite, tak? Ale wydaje mi się, że taka publikacja daje taki rodzaj podejścia bardziej poważnego, że jakby treść daje jakby taki rodzaj odskoczeń do tego, że artysta jest traktowany, ja z własnej perspektywy oczywiście też mówię, poważniej, tak? Że każdy artysta powinien mieć taką książkę. I to nie jest, jak już ktoś wspomniał, to nie jest normalne.
Może każdy 35-letni, równie utalentowany.
Tak.
Fizycznie, tak? W sensie...
Tak, każdy może mieć sobie taką książkę, tak się dzieje. Że każdy nawet taki, za przeproszeniem, małolata artysta ma już taką książkę. Super, zawsze dobrze zrobioną, z dobrze zrobionymi tekstami. Ja uważam, że to jest w ogóle super, że właśnie, że ta książka tak się paradoksalnie działa późno. Uważam, że to działa na korzyść twoją Magdę.
Ja wcześniej nie miałam takiej potrzeby. Nie miałam potrzeby wcześniej. Uh-huh. Dla mnie wszystko jest w dobry czas.
Iza, jesteś tutaj jednym z gości, także dlatego, że jesteś przyjaciółką Magdy nie tylko w sensie osobistym, ale także jakimś krewniakiem artystycznym. Galeria Stereo zaczęła swoją działalność od waszej wspólnej wystawy. Ona miała tytuł Wici, Nici, Krzaki. I też trochę dlatego wymyśliliśmy, żeby ciebie zaprosić. Magda dopytywała, kto będzie. Czy ty jesteś gotowa odpowiedzieć na pytanie o to, w jaki sposób... No właśnie, bo to może jeszcze troszeczkę inaczej, jeszcze się trochę cofnę, bo ten tekst Jakuba jest... problematyzuje pewną sprawę związaną z grupą Penerstwo. Pewnie mnie poprawisz, bo użyję uogólnień, ale generalnie w tym tekście chodzi Jakubowi o to, że Magda, że twórczość Magdy jest na tyle charakterystyczna i odrębna, że bardzo trudno jest o niej mówić w kontekście działań jej koleżanek i kolegów z grupy Penerstwo. I że także dlatego Magda w pewnym sensie nie załapała się na ten główny, na mainstream sztuki polskiej, na tą falę, na której wyłonili się...
Sztuki poznańskiej.
Tak, na falę sztuki poznańskiej, z której wyłonili na przykład Wojtek Bąkowski, czy Radek Szlaga, czy Konrad Smoleński. A ja, i to absolutnie nie przeczy twojej tezie, nie chciałbym z nią dyskutować teraz. Natomiast dobrze wiem, że wszyscy członkowie grupy, może poza Radkiem, który zawsze był w pewnym sensie, to on był tak naprawdę w ramach grupy troszeczkę z boku. Wszyscy byli bardzo tobą inspirowali w tym sensie, że każdy z artystów grupy Penerstwo przeżył przynajmniej taki okres w trakcie swojej pracy, kiedy był tobą absolutnie zafascynowany. I wydaje mi się, że ostatnią chronologicznie osobą taką była Iza i chciałbym ciebie, Iza, zapytać o to, co żeś od Magdy dostała jako artystka?
Przede wszystkim przyjaźń, my się ciągle się przyjaźnimy.
Ale artystycznie. Pytam o to także dlatego, że Wici, Nici, Krzaki to był moment, w którym to był bardzo ważny moim zdaniem moment w twórczości was obojga, ale mam wrażenie, że ta wystawa zmieniła bardziej twoją twórczość niż Magdy.
Wydaje mi się, że my się akurat w takim momencie spotkałyśmy, że coś tam załapało między nami i tak naprawdę w tym pracowni krawieckiej twojej mamy dużo więcej się ciekawych zdarzyło rzeczy. Niż potem już na wystawie, bo to było dla mnie tak personalnie, był bardzo ważny moment. Powiedziałaś o tym, że każdy z nas się fascynowa, ja tego mogę powiedzieć tylko i wyłącznie z własnej perspektywy. Ja uważam, że tak naprawdę to źródło jakby takiej mocy sztuki Magdy tkwi tak naprawdę w tym, że ona chce się dzielić. Ona po prostu chce dzielić doświadczenie. To jest jakby najważniejsze. Po prostu ja absolutnie byłam tym zafascynowana i jakby ten performance Wici, Nici, Krzaki po prostu się wydarzył w tym dla nas w dobrym momencie.
Dobrym doświadczeniu, tak, 45-minutowym transie.
Tak.
A ty się, Magda, czujesz taką osobą, która może być inspirująca dla artystów? Czy odbywasz często rozmowy na przykład z artystami? I czy jesteś chętna ich zapładniać?
Wolałabym odpowiedzieć na to drugą część tego pytania, że chyba tak za poważnie to brzmi, za jakoś tak górnolotnie, że nie wiem, czuję się fascynacją dla kogoś, albo że kogoś inspiruje, ale na pewno lubię ludzi motywować do pracy, przez to, że po prostu jakby lubię, słuchając pomysłów czyichś, zgłębiać, co ten człowiek chce doświadczać podczas swojej pracy właśnie. Myślę, że to doświadczanie jest dla mnie rzeczywiście bardzo ważne. I przez to mi się wydaje, że i paru osobom w życiu gdzieś tam pomogłam po prostu się jakby pchnąć do głębszego rozwoju.
No bo to są też częste relacje jakby publiczności. Nie? Jakby organizujesz swoją sztukę w taki sposób, że ona jest otwarta bardzo na publiczność i też na to, żeby publiczność tobie mogła później opowiedzieć, czego doświadczyła.
Ale do bycia zainspirowanym przyznał się tak naprawdę tylko Bąkowski i Bosacki, więc nie wiem, czy tak można całą grupę PNS-u tutaj wpisywać.
No wiesz, bo te inspiracje wewnątrz grupy, one nigdy nie były.
Na czym polega ta fascynacja i na czym polega to inspirowanie?
O, to jest odpowiedź na moje pytanie. Dziękuję.
To jest takie, wiesz, po prostu doświadczenie wspólne, tak? Ktoś coś daje, ktoś coś bierze.
Nie, ale oni, ci chłopcy, zawsze czegoś chcieli od Magdy, wiesz.
To by miała po prostu była na jakimś tam etapie, tak? Ja na przykład, no ja tak mogę powiedzieć tylko i wyłącznie z relacji obecnej, tak? My się po prostu ciągle wymieniamy już na innym w ogóle poziomie nieartystycznym. Bo jakby dla mnie osobiście nie ma, ja nie mogę podzielić tego na prywatne i artystyczne, bo tak naprawdę my ciągle jesteśmy takim, artyści są ciągle na takim etapie intensywnego działania. Nie ma podziału na prywatne i
upubliczny.
Dobrze, ja już teraz wiem lepiej, o co mi chodziło. Chodziło mi, kiedy zadawałem te pytania, tak naprawdę o stwierdzenie pewnego faktu, takim jak go widzę, że Magda była przez pewien czas, pozostała nadal bardzo inspirująca, ale była przez pewien czas centralną postacią grupy Penerstwo. Jestem tego pewien i mówię z pełnym przekonaniem, że było, cała grupa była przez jakiś czas właśnie, nie wiem dokładnie jak długo, ale zorganizowano wokół Magdy w pewnym sensie. Nie strukturalnie, tylko energetycznie.
No to jest takie pytanie, co się stało, że już tego nie ma, tak, raczej, bo dla mnie to jest...
Nie, myślę, że takiego stanu nie sposób, wiesz, podtrzymywać bez jakby na przykład przyjmowania roli guru i znawcy. I tak, wiesz, myślę, że w sposób naturalny przestało działać, ale no wiesz, uznaję za dosyć istotny fakt, że w świetle tego, co napisał Kuba i z czym się jakoś tam trzeba zgodzić, ten fakt dodatkowy, o którym teraz mówimy, jest jeszcze ciekawszy.
Powiem szczerze, że ta cała rozmowa idzie w bardzo obcym kierunku i że prawdopodobnie za chwilę powiem coś, czego będę potem żałować, ale mam troszeczkę coś takiego, że momentami wydaje mi się, że po prostu możliwe, że w ogóle jestem tylko po to, żeby inspirować, że jakby moja twórczość jest jakaś taka, że właśnie ona się nie spełnia sama w sobie, że właśnie bardziej po prostu jestem taką iskierką zapalną, nie? Ale ja jakby nie wiem, coś jest nie tak, że po prostu jakby już...
Nie, bez przesady tutaj jakieś takie rozpaczliwe tony wpadasz. Nie my, tylko Michał. Ale słuchajcie, moim zdaniem to jest bardzo, może dla ciebie jakiś kłopotliwy wątek, ale on jest dość ciekawy, to znaczy on pokazuje, że warto by na przykład wykonać jeszcze jeden tekst, który by polegał na rozmowie z poszczególnymi członkami, członkinią formacji Penerstwo, który by tego dotyczył.
Trzeba to zostawić w ogóle temat.
Który by tego dotyczył, ale...
Życie się toczy, nie? Nie ma po co tym...
Nie no, życie się toczy, może do dróg będzie, wiesz. To z nimi też zrobimy rozmowy.
Nie, no faktycznie troszeczkę piszemy historię tak, w taki sposób, jakby minęło 30 lat, a nie 6.
Nie no, możemy się z tego śmiać, ale w książce jest tekst, czyli Piotra Bosackiego, tak? O Magdzie. Więc no, jakby to nie jest całkowicie wydumane. Niedawno, rok temu, więc to jest... Więc to nie jest wyimaginowane. Ja to też to słyszałem od rozmaitych artystów, ale ja tutaj bym tak tego jakby pesymistycznie nie widział jak Magda. To znaczy wydaje mi się, że tutaj może problem, czy w ogóle całe zagadnienie tkwi w tym, że Magda jest dość po prostu charyzmatyczną postacią jako osoba i być może ten wpływ był też... po prostu to był wpływ personalny bardziej niż artystyczny, tak? Znaczy on mógł się wydawać wtedy artystyczny, ale wydaje mi się, że to jest na tyle, znaczy Magda operuje na tyle takim właśnie unikalnym, powiedzmy, idiomem artystycznym, że on jest trudny do zaaplikowania przez kogoś jeszcze. Natomiast ten wątek, może żeby wrócić tak do trochę właśnie z większego dystansu. Ten wątek, który uciąłeś, a mianowicie, że nie da się powiedzieć, dlaczego Magda jest taka osobna i dlaczego właśnie nic się nie ukazywało i tak dalej, no to wydaje mi się, że mimo wszystko da się powiedzieć dlaczego, czy przynajmniej da się spróbować powiedzieć dlaczego i wydaje mi się, że ta książka to robi. Znaczy, poczynając od mojego tekstu, to znaczy... Trochę z twojej wypowiedzi wynikałoby, że ja napisałem, że Magda nie pasowała do penerstwa, ale to znaczy, to oczywiście nie jest tak. Znaczy, mój tekst jest raczej o tym, że język, który powstał wokół penerstwa, który w dużym stopniu wyprodukował Stach Szabłowski, czy on właściwie zmonopolizował ten dyskurs wokół penerstwa, kompletnie nie pasował do Magdy. I po prostu siłą rzeczy gdzieś spychał Magdę w cień, bo ona po prostu się nie przyklejała do tego dyskursu, bo nie mogła, no bo to było absurdalne. I tak prawdopodobnie jest z opisem każdej grupy artystycznej. To znaczy, że ten no właśnie język, który powstaje wokół danej grupy, pasuje bardziej do jednych, a pasuje mniej do innych. Szczególnie, że tutaj było kilkoro, tak? Kilkoro artystów, sześcioro, ośmioro już, popraw mnie, siedmioro, no, siedmioro, więc całkiem sporo, więc siłą rzeczy ten język nie mógł być adekwatny dla każdego, więc to by była raczej teza mojego tekstu, znaczy, że to wina Stacha, tak, dokładnie. Oczywiście żartuję, można powiedzieć, że to jest wina wszystkich oprócz Stacha, to znaczy to jest może wina wszystkich krytyków oprócz Stacha, że nie drążyli, prawda, że nie drążyli i że...
Krytyków w Polsce.
Dokładnie. Ale w tej książce jest kilka innych wątków, które mówią, dlaczego jest to twórczość właśnie osobna, ale ona jest też osobna na bardzo głębokim poziomie, co pokazuje tekst przede wszystkim, wydaje mi się, Ewy Klekot. To znaczy, a też Przemka Chodania. Znaczy oni zwracają na dwie takie fundamentalne rzeczy. To znaczy, po pierwsze, że Magda nie funkcjonuje w perspektywie czy w idiomie nowoczesnym, ani też ponowoczesnym, tylko przednowoczesnym. Tak, i to jest bardzo trafna uwaga, dlatego, bo pole sztuki współczesnej właśnie opiera się o podstawowe kategorie nowoczesności czy później nowoczesności, więc jeżeli przyjąć tą tezę za słuszną, to Magda wypada z tego na takim poziomie makro, tak, na takim totalnym poziomie. To znaczy po prostu nie ma narzędzi, bo te narzędzia są właśnie nowoczesne lub ponowoczesne. Mówię o narzędziach teoretycznych. A druga rzecz, taka też na poziomie właśnie makro, którą zauważył Przemek Chodań, jest taka, że Magda pozytywnie waloryzuje podmiotowość. I znowu sztuka współczesna w dużym stopniu, w Polsce w bardzo dużym stopniu, opiera się na raczej dekonstrukcji podmiotowości, tak? Czy na szukaniu pęknięć w podmiotowości, czy na tropieniu tego, jak podmiot jest uwikłany w rozmaite, nie wiem, pułapki władzy symbolicznej, kapitału, ciała, płci, tak? Orientacji i tak dalej. Tak? Czyli ten podmiot raczej jest rozbierany, raczej jest podejrzana integralność podmiotu. Natomiast Magda pozytywnie waloryzuje podmiot i pozytywnie w ogóle afirmuje rzeczywistość. Tak więc tutaj wydaje mi się, że można wskazać. No i oczywiście ten podstawowy, no nie problem, ale ta podstawowa kwestia, czyli że to są działania performatywne, więc ulotne siłą rzeczy, tak? I one docierają, nie funkcjonują jak artefakty, trudno je wystawić. Więc wydaje mi się, że można tu wskazać kilka przyczyn, dla których twórczość Magdy właśnie jest osobna i właśnie to, co jest w niej tak ciekawe, że ona jest osobna właśnie na takim poziomie właśnie olbrzymim, tak? Znaczy, że ona zupełnie nie pasuje i trudno ją ugryźć.
No, a teraz mamy książkę, bardzo konkretną rzecz, na której się można oprzeć. I co teraz? Mam nadzieję, że się wywiniesz z tego wszystkiego i zrobisz coś...
Że się wpasujesz.
Że się nie wpasujesz właśnie. Że się w ogóle wywiniesz, że zaczniesz...
Że jest mi łatwo być takim niewpasowanym.
Nie, ale ta książka absolutnie nie wygląda jak zamknięcie czegokolwiek. Rzeczywiście wydaje się, że jest, no...
Że brakuje, że to jest takie...
A możesz, Magda, masz ochotę opowiedzieć, bo przyjechałaś tutaj prawie, że bezpośrednio z Bytomia, gdzie otworzyłaś wystawę. Możesz opowiedzieć o tym, o pomyśle i o tym, co tam zrobiłaś, bo pewnie nikt z nas nie dotrze tam.
A coś jeszcze byś tak zadał?
No nie, bo mówiłaś o tym, że to jest... Co w sumie ostatnio rzadko ci się zdarzało, nawet nie tyle performance, co rodzaj takiej statycznej instalacji, ale która oczywiście bardzo zasadniczo traktuje widza.
Powiedz, co zrobiłaś.
No powiem, co zrobiłam po prostu. Zrobiłam pięć rzędów ławek, takich z szkoły podstawowej wysokości chyba, nie wiem, 40 cm nad ziemią. Można siedzieć na nich. I są jakby na przemian te rzędy ławek poprzeplatane rzędami szczotek ulicówek. Szczotka ulicówka w drewnie wystające pionowo, w łosie na 60 cm. Nieuginające się, specjalnie wyprodukowane, przygotowane, za długie, dłuższe niż normalna taka szczotka. No i po prostu jest to jakby tak poukładane ze sobą, że wiadomo, gdzie można usiąść i wszyscy ludzie po prostu siedzą jakby, tak jakby siedzieli, nie wiem, w klasie albo w kościele, albo tak jak wy siedzicie po prostu na spotkaniu. I ta szczotka, ona po prostu jej włosie kończy się w takim punkcie, że jakby jest to w ogóle takie jakby troszeczkę przymknięcie powieki, które też często towarzyszy niektórym formom medytacji, ale to ogólnie się potem o tym dowiedziałam, że tak jest. Dla mnie jakby to naturalne było, że to musi być w takim punkcie się kończyć ta szczotka, kiedy ktoś usiądzie przed nią, żeby było wrażenie, że tak naprawdę ona się nie kończy. Że ona po prostu ma potencjał w sobie, żeby nadal rosnąć. Przede wszystkim włosie jest zielone, i trochę można się poczuć jak po prostu w trawie. I miesza się trochę, czy jest to jakby trawa, czy jest to szczotka, czy jestem w klasie, czy jestem w kościele, czy jestem na apelu. Jest światło po prostu jarzeniowe, jak na sali gimnastycznej i jest to strasznie taka prosta praca, ale która jest mi bliska, bo mówi właśnie o tym, o tej mojej takiej bliskości, którą czuję do w ogóle materii, która mnie otacza. No i na przykład w ogóle noszę ze sobą ciągle książkę, którą jest mi strasznie ciężko czytać, bo w ogóle strasznie mało czytam, ale to jest moja Biblia ostatnia, materialność, nie wiem czy znacie to w ogóle na spotkaniu o mojej książce, promuję inną książkę, ale zabrakło mi właśnie jakichś takich po prostu tekstów, ale to dopiero tak właśnie jest mi, znaczy odkrywam po prostu takie teorie dopiero przez ostatni rok, kiedy znalazłam się na studiach doktoranckich i po 15 latach, kiedy wyszła książka Nicolasa Bourriaud o estetyce relacyjnej. Ja się o tym dowiedziałam rok temu, ale robię to od 10 lat, więc... Tak. Bo ktoś mi to pięknie wytłumaczył i polecił.
Czy Państwo mają jakieś pytania? Do Magdy. Część z Państwa na pewno Magdę dobrze zna, a część mniej. Czy Wam się podoba ta książka na przykład? Czy każdy ją obejrzy, żeby się wiedzieć? Uważacie, że jest droga?
Mam parę egzemplarzy w torbie, mogę sprzedać po cenie niepromocyjnej.
Ktoś chce droższą z podpisem.
Mam jeszcze techniczne pytanie, Kuba, bo autorem projektu graficznego, takiego efektownego w sumie, jest Kuba Mazurkiewicz. Co to jest za człowiek? Znaczy, czy on ma jakieś wcześniej równie duże doświadczenia z projektowaniem? Bo ja nie znałem Kuby wcześniej, a jestem w sumie pełen respektu.
Kuba, tak, ma. On współprowadzi studio Zespół Wespół, studio graficzne. Robił sporo rzeczy, na przykład robił tą serię, którą tutaj widać na półce Zachętowskiej, czyli tą serię Fundacji Kultura Miejsca, książkę na przykład właśnie Cenzura w sztuce polskiej po 1989 roku. On teraz przygotowuje też, czy właściwie już przygotował, bo to już jest w druku, rocznik naukowy Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną, którym to wydziałem też on jest związany. Ogólnie jest to młodym grafikiem, który wywodzi się z warszawskiej ASP.
Dziękuję, bo myślałem, że warto go przedstawić, skoro jest nieobecny. Nie wiem. bo nie wiem, czy Państwo mają jakieś poczucie, że powinniśmy więcej rozmawiać, coś chcielibyście się dowiedzieć, co zostało pominięte, to my wtedy chętnie, a jeśli nie, to pewnie chętnie też skończymy. Co chcesz?
Że po prostu budzisz się rano i zastanawiasz się, co czujesz i do tego dobierasz jakiś środek wyrazu, tak? I zastanawiałam się na przykład, jak ostatnio, no bo pewnie dzisiaj obudziłaś się i pomyślałaś sobie, że wieczorem przyjdziesz do zachęty na promocję, tak? Ale nie wiem, wczoraj, przedwczoraj, czy rzeczywiście to jest tak, że codziennie skupiasz się nad tym, czy to po prostu do ciebie przychodzi? Jak to jest? To przychodzi, to jest po prostu przyjemność możliwości bycia wolnym człowiekiem i podążania za ekspresją, nie zawsze taką samą, bo sobie wymyśliłam, że jestem Marką.
Jesteś Marką?
Po prostu czasami mam, nie wiem, no są różne stany, prawda, każdego dnia i nie chcę się na tym ruszać, ale moje życie już tak nie wygląda od jakichś 6
masz dzieci.
No, to było 5 lat temu, no to dwa pierwsze ciało.
Dobra, ale metoda.
Mogłam opowiadać.
A mówiłaś o tym, że lubisz wymyślać metodę i że dla ciebie to jest największy fan.
A czasem mi się wydaje, że bardziej niż robienie sztuki interesuje mnie wymyślanie metody, jak to chodzi.
No tak, ale dzieci na przykład cię za bardzo inspirują, tak? To jakby te 6 lat ostatnich też dużo ciekawych elementów, nowych wniosło.
Ale ty się zastanawiałaś nad tym, czy mnie to męczy, tak?
Nie, wiesz co, zastanawiałam się, znaczy, wydało mi się to strasznie fajne, że się nie, no nie wkładasz się właśnie w żadną szufladkę, jestem malarką, jestem rzeźbiarką, tak? Tylko wstaję rano, coś czuję i zastanawiam się, jak to wyrazić. I to mi się strasznie spodobało. Z drugiej strony też wiem, że jesteś mamą, tak? I ja też jestem mamą i sobie pomyślałam, jak na tłoku codziennych obowiązków można wstać i się zastanawiać, czuję coś, jak to wyrazić.
No właśnie, okazuje się, że nie można.
Nie można.
No ale ty pracowałaś, no z pewnością, ja nie jestem rodzicem, ale mogę sobie wyobrazić, że wypracowałaś nową taktykę na to, nie?
Tak, na wszystko jest zawsze nowa metoda i trzeba być szalenie kreatywnym, żeby do takiej sytuacji życia, że jest dwóch małych dzieci, a ja nadal robię dużo wystarczy.
Jesteś bardzo, bardziej sprawna, nie?
To nie jest problem. Tutaj zupełnie się zmieniła metoda, ale również w kierunku przyjemności w tej sytuacji, w której jestem.
Mam godzinę. Każdą to godzinę przyjemność.
Właśnie, bo to pięknie było, taki czas przyszedł.
Lepiej się gospodaruje czas.
O wiele lepiej.
No, muszę powiedzieć, że naprawdę konkretnie.
Tak?
A ja chciałem jeszcze powiedzieć, bo jako, że nasze spotkanie jest nagrywane tylko dźwięk, więc tego nie będzie widać, ale ta książka, i to jeszcze a propos tego projektu, ma dziurę, która przechodzi przez całą książkę. I to jest pomysł Magdy, a nie Kuby. A wydaje mi się, że on bardzo, no właśnie, że to jest takie typowe i że bardzo dopełnia tą książkę i pasuje, no bo no ja to czytuję tak, że on jest, ta dziura jest po to, żeby w niej pogmerać palcem. I to jest właśnie typowe dla... To może dla dzieci, typowe dla twórczości Magdy, że książka jest obiektem, z którym się obcuje siłą rzeczy, ale poprzez to, że ona tutaj dodała tą dziurę, no to można z nim obcować troszkę inaczej niż zwykle obcuje się z tym przedmiotem. Nie? Więc to też jest taki przykład, że tu jest...
Tu jest też poza gmeraniem, to jest jeszcze taki wizualny motyw tunelowatości obecny u Magdy bardzo często.
Chyba jakoś tak bardzo chciałam, żeby była jednak jakaś wielofunkcyjność. Po prostu.
Nie trzeba czytać, można się pobawić.
Można sobie tam ołówek po prostu postawić na przykład, bo się nie ma kubka na ołówki. No jakoś tak też bliska mi jest wielofunkcyjność. Uważam, że jest to bardzo dobry trop, żeby tak żyć wielofunkcyjnie. I traktować w ogóle rzeczywistość wielofunkcyjną, przedmioty wielofunkcyjne i ludzi wielofunkcyjnych. Ja to już za daleko może poszłam.
Ja się bardzo cieszę, że jest pan wierny. Masz przeczytał, że jest super.
Tak? Super.
Pierwszy sprawdzam. To dobrze. Masz jakieś pytania? Ja mam niedosyt ogólnie, więc jak macie ochotę pytać o coś, to proszę.
No tak, bo to mało mówię.
No bo wy tu gadacie, to jeszcze bardzo
chciałam. To
jest
wystawa. To mogę powiedzieć. To nie byłam świadczeń tego, co się tam działo, a widziałam zdjęcia. Strasznie mnie to zmodyfikowało, jak to jest bardzo zaatakowana
tutaj.
O co tam chodzi?
A, to nie jest takie proste.
Nie, to właśnie to było strasznie proste.
Po prostu takie sprowadzenie siebie do prymitywnego organizmu. Działanie...
No to było dosyć prymitywne, rzeczywiście.
To było prymitywne. I organizm się spontanicznej działalności. Tak się zdarzyło,
że... Ja pamiętam, że ja ogólnie przy tych rozmowach z tobą byłam zafascynowana po prostu tym, że jednokomórkowiec jest na tyle i tak samo inteligentny jak człowiek, że potrafi po prostu przetrwać. I
taka była teoria.
Po prostu nic więcej nie jest potrzebne. Jakby branie, dawanie i jakby na tym się skupiłyśmy podczas tego.
To taki fajny moment, kiedy my bardzo dużo o tym rozmawiałyśmy podczas produkcji tych strojów. My też robiłyśmy film w mieście, już trochę jeździłyśmy w Habsburgię wtedy w tych strojach i robiliśmy zdjęcia i tak miałyśmy dużo czasu, żeby naprawdę być w tej roli. Tak naprawdę to jest takie symboliczne bycie jedną pomagawcą, ale raczej...
Ale w trans padłyśmy, nie da się ukryć.
Myśmy tak naprawdę doszli do takiego, do takiej bazy spontaniczności, takiego wiesz, rdzenia, kontaktu z samym sobą, tak? I to jest tak naprawdę, wiesz, dużo cecha Magdy Sztuki.
Tak, mi się to dużo zmieniło w mojej sztuce, ale...
Ponoć tak.
To jaka jest organ?
Na,
czy
nie skupiam na słowie, tylko na materii.
No tak, ale
się wydaje, że ty się bardziej koncentrujesz w ogóle na działaniu, to już poza wszystkim, wiesz, ta materia jest tylko narzędziem.
Nie?
Nie? Tak? Mogę, tak? Nie? Jak mi?
Nie lubisz mówić o swojej sztuce. Nie lubisz interpretować.
Lubię.
Tylko nie dzisiaj, nie?
Chyba lubię prosto opowiadać o swojej sztuce, a tak, no, bo to już jest jakby oceniające w jakimś sensie, nie? Czy twoja sztuka jest organiczna, no, bo jak to wiem, że dla niektórych tak jest, bo jakby, ale ja jakby zaczynając coś robić, nie mówię sobie o zrobię organiczną.
Ja.
Bajo.
Myślę, że można na bardzo różne sposoby powiedzieć. Od na przykład jakiejś jednej realizacji marki. Bo one są zawsze bardzo gęste.
Ale też kompleksowe, nie?
Powoływanie jakiejś rzeczywistości osobnej, na przykład zainspirowanej jakimś drobnym obserwacją, rozbudowanie jej w społeczny fakt. Więc można mówić o tym, że jest to na przykład organiczne, przez to, że ta struktura jest zaczerpnięta ze świata przyrody, a jednocześnie chodzi tu o spotkanie ludzi i o coś, co się wydarzy między nimi. I tu się pojawiają sensy społeczne. To chyba w ogóle tak jest, że w większości transmarki tak to przebiega.
Jeśli chodzi o organiczne, to może w takim sensie, że rzeczywiście dla mnie materiał jest czymś, co jest po prostu żywe, a tak jak rozumiem organiczność, to że jest to po prostu jakby w ciągu, w jakimś procesie, tak? Mm-hmm. Więc rzeczywiście na pewno taką mam chyba po prostu wrażliwość, że taki rodzaj wrażliwości, że się z tą materią po prostu jakby lubię zwracać taką uwagę, że widzę w niej taki ciągły przepływ. Dla mnie te kształty i materie i nawet człowiek i jego podmiotowość nie jest zamknięte i chyba tym się chcę dzielić, bo za tym widzę takie bardzo jakby dla mnie osobiście głębokie poczucie wolności. A za tym jeszcze w ogóle idzie taki stan po prostu zaufania i ufności w ogóle to, co mnie otacza. Także tutaj to organiczne rzeczywiście jakby jest chyba z tym powiązane, ale to jest jakiś tam efekt uboczny, jak to można patrzeć.
A Maga, kiedy to się w ogóle stało? Bo jeszcze wcześniej, jak my się spotkałyśmy w pracowni Bałki, tak się złożyło w Poznaniu, ale wtedy się tak słabiej znałyśmy. Pisałaś w książce o tym, że był taki moment na studiach, kiedy to jakby miałaś taką obsesję indywidualizmu i potem się coś przełamało. Kiedy to się w ogóle wydarzyło? Kiedy stałaś się bardziej otwarta, bardziej jakby chciałaś współpracować, liczyłaś na taką współpracę? Mnie się wydaje, bo ja cię poznałam chyba po przyjeździe z Ameryki Południowej. I to był taki chyba moment, nie? Bo tam długo byłaś sama, znana
na
wszystkich.
W ogóle to tak chyba, będąc jeszcze na studiach, po prostu zauważyłam, że to, co tam produkuję w sztuce, jakby nie jest na tyle intensywne i na tyle wyraźne i na tyle w ogóle wibrujące, jak mogło być, gdyby byłaby w tym moja obecność, jako po prostu człowieka, który to robi. Czyli właśnie jakieś takie momenty, kiedy jest się w pracowni i się coś robi. Momenty w ogóle odkrywania czegoś. I wtedy tak po prostu zrozumiałam, że jakby chcę się po prostu dzielić sobą jako jakąś taką materią, która po prostu ma jakąś swoją wibrację.
No i to jest źródło fascynacji tak naprawdę Magdy sobą, nie? Tak naprawdę.
Nie wiem, ja nie pamiętam, że nie miałam.
Było coś takiego, było. Jak wypowiadałaś się o pracowni Kozłowskiego i tam robienie takich bardzo swoich.
Chyba kończąc studia w ogóle czułam, że robienie sztuki robi mi, no jakby nie stwarza mi szczęścia, takiego poczucia szczęścia w ogóle z życia. Mhm. Po skończeniu studiów taką miałam przerwę, to w ogóle
Ale dopiero po powrocie, dopiero po powrocie zaczęłam się tak naprawdę poważnie.
Tak. Ale musiałam się tak obrazić mocno. No jakby właśnie znaleźć też to poczucie szczęścia w tworzeniu, robieniu, po co to było, komu to, na co to, po co mi to. I to właśnie z tego dzielenia na pewno tam jest szczęście, a nie, że ja sobie coś wyprodukuję i pokażę, bo to mi kompletnie nie dawało.
Dziękujemy bardzo. Polecamy, abyście polecili znajomym książkę Magdy.